Ostatni odcinek serialu The Crown zatytułowany Sleep, Dearie, Sleep. Dzisiaj mam dla Was zaszczyt i ogromną przyjemność omówić ten odcinek, a także na końcu podzielę się moimi spostrzeżeniami na temat tego odcinka i całego sezonu szóstego. Serdecznie Was na to zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a ostatnio także po serialu The Crown. Witam Was w ostatnim odcinku maratonu The Crown, gdzie próbuję skonfrontować treść odcinków ze znanymi nam faktami, podać Wam ciekawostki z nimi związane, a także spróbować zrozumieć tok myślenia twórców, co myślę w tym odcinku będzie zdecydowanie ciekawe. Zapraszam do wspólnego przeżywania tego ostatniego odcinka z sezonu szóstego serialu The Crown, czyli w ogóle ostatniego odcinka całego serialu. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się przemyśleniami ze mną w komentarzach. Ja dostałam pod ostatnimi odcinkami mnóstwo Waszych komentarzy i bardzo za to dziękuję, dlatego że po pierwsze to pozwala wybijać się lepiej moim odcinkom, a po drugie to jest niesamowite, kiedy ja przez tyle godzin mówię do Was o serialu, że mogę też przeczytać to, co Wy myślicie. Oczywiście możecie się ze mną zgadzać, nie zgadzać, ale jest to naprawdę niesamowite i dziękuję za subskrypcję, za wsparcie mojego kanału. To jest naprawdę ogromny projekt. Już zaraz kończę i zaraz przejdziemy do meritum. To jest naprawdę ogromny projekt robienie tych omówień i no kosztuje mi to ogrom pracy i ogrom czasu i zaangażowania, ale wiem, że dla takiej publiczności jak Wy warto. Dziękuję także za wszystkie kawy, które postawiliście mi podczas tego projektu. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój projekt po królewsku, to zawsze w opisie odcinka jest link do postawienia mi kawy. Za każdą darowiznę bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo ważne, że doceniacie moją pracę i że mam dla kogo nagrywać. No dobrze, a teraz już przechodzimy do omówienia tego ostatniego, finałowego odcinka. Będzie wzruszająco. Mam nadzieję, że się nie rozkleję. No i tak. Zapraszam Was jeszcze raz. Zastanawiałam się, czy od razu powiedzieć Wam, jakie jest moje podsumowanie całego serialu, ale postanowiłam, że to jeszcze musi we mnie dojrzeć, więc to zrobię jakoś może w styczniu, tak całościowo na to spojrzę. I od razu mówię, że nie uda mi się omówić wszystkich wątków akurat z tego odcinka, tak jak nie udało mi się omówić wszystkich wątków z 9 odcinka. Jest to spowodowane ogromnym nagromadzeniem wątków w tych dwóch ostatnich odcinkach, które są tak skompresowane, tak sprasowane, że naprawdę można by omawiać te odcinki kilka godzin, nie kilkadziesiąt minut, tylko znacznie dłużej. Także jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie ich dużo, to zrobię po prostu osobny odcinek z odpowiedziami na te pytania. W jednej z pierwszych scen odcinka poznajemy nową bohaterkę. Tak naprawdę ona pojawia się tylko na jedną scenę, ale jest to osoba, która była bardzo ważna w życiu Elżbiety II przez szczególnie kilkanaście ostatnich lat jej życia. I cieszę się, że postanowiono ją tak uhonorować. Jest to Angela Kelly, czyli królewska garderobiana. Była królewską garderobianą od lat 90. i była jedną z najbliższych przyjaciółek Elżbiety, jej powierniczką. Także widzimy ją w tej scenie, kiedy ona mówi, że tam wybrałam dla pani czarne buty na płaskim, na małym obcasie, ponieważ będzie dużo dzisiaj spotkań. Taka kobieta ubrana, blondynka ubrana w czarny strój. Także przypatrzcie się, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja od razu ją rozpoznałam, potem sprawdzałam w napisach końcowych, czy to na pewno ona. No i tak, to była Angela Kelly, więc cieszę się, że ona także się znalazła tutaj w tym serialu. Zacznę krótko od Harry'ego i od jego wątku w tym odcinku. To jest kwestia, o której mówiłam, że do niej wrócę, ponieważ żaden odcinek nie wydawał się wystarczająco wyczerpujący na temat Harry'ego, aby mówić o nim dłużej. I w tym odcinku jest tego Harry'ego trochę więcej, a przynajmniej mamy jakiś lekki wgląd w jego także życie emocjonalne, wewnętrzne. I wiele kwestii pokrywa się mniej więcej z tym, co wiemy ze Spare, z książki Harry'ego. Czasem trochę w innym zaprezentowaniu, ale no nie ulega wątpliwości, że twórcy czytali tą książkę przed zakończeniem zdjęć do tego serialu. I trzeba pamiętać, że to nie jest serial o Harrym, bo ewidentnie, tak jak w życiu i w tym serialu, jest po prostu na drugim albo nawet na trzecim planie. Kiedy królowa na przykład pyta chłopaków Williama i Harry'ego, co myślą na temat ślubu ojca, no to powiedzmy sobie brutalnie, liczy się tylko ze zdaniem Williama. Absolutnie nie liczy się ze zdaniem Harry'ego, nawet Harry nie ma możliwości się na ten temat do końca wypowiedzieć. Kiedy chłopaki szykują się na ślub Karola, no to William jest pokazany w takim eleganckim miejscu, patrzy na zdjęcie swoich rodziców, przegląda się w lustrze. Harry jest pokazany koło toalety i ktoś tam mu poprawia, nie wiem, czy to był krawat, czy butonierka. W każdym razie Harry jest pokazany w toalecie. Ewidentnie widać, że Harry przeżywa w tym serialu bycie zapasowym, ale o ile w Spare mieliśmy tą perspektywę wewnętrzną, to tutaj mamy tą perspektywę zewnętrzną, tak? Widzimy go z zewnątrz, nie zagłębiamy się tak bardzo w jego uczucia. Tam są takie elemenciki, które dają nam jakąś taką małą furteczkę, żeby rzeczywiście sobie pomyśleć, co tak naprawdę ten Harry myśli. On tam, jest taka scena, gdzie on tak stoi za drzwiami, patrzy na Elżbietę, coś tam, jakby się zastanawiał, czy coś ma jej powiedzieć, nagadać jej, wygadać się, że on wcale nie chce, żeby jego ojciec wychodził za Kamilę, ale ostatecznie, wiadomo, rezygnuje z tego. I kwestia wybrania tego niefortunnego kostiumu też jest bardzo ciekawa w tym odcinku, no dlatego, że Harry w swoich wspomnieniach pisał, że William i Kate jak najbardziej zachęcali go do tego kostiumu, a przynajmniej to bardzo nie zniechęcali, jednak nie byli z nim wybierać tego kostiumu, to ta ich, powiedzmy, taka aprobata odbyła się przez telefon. I ewidentnie ta scena jest tu podkoloryzowana dla takiego efektu dramatyczno-komicznego. No bo tak czy inaczej, w rzeczywistości czy w serialu, nieważne, Harry i tylko Harry był odpowiedzialny za założenie tego kostiumu i nikt inny. I on absolutnie nie może, że tak powiem, zwalić winy na kogoś innego za to, że tak się ubrał, tak? To on nie był 5-latkiem, tylko był znacznie starszy, kiedy ten strój przywdział, więc tylko na nim spoczywa odpowiedzialność i to, że zarówno i w serialu, i we wspomnieniach próbuje zrzucić troszkę winę na kogoś innego, no to nie jest do końca w porządku. No i oprócz tego tragicznego wątku, tak? Bo to była bardzo poważna sytuacja, i bardzo poważny kryzys wizerunkowy tak naprawdę, nie tylko dla Harry'ego, ale ogólnie no, rodzina królewska i tak jakoś tak świetnie sobie nie radziła w tamtym czasie, a to naprawdę nie było też, nie pomagało, że tak powiem, jej, no to pojawia się także tu wątek komediowy. No na przykład, że ten jeden ze znajomych ubiera się za królową Elżbietę. To się nie wydarzyło, naprawdę, ale ja uważam, że to jest bardzo zabawne. Jest to śmieszne, takie, no, powiedzmy, no, fajne po prostu. Chociaż moim ulubionym motywem w tym serialu, wątkiem takim towarzyszącym wątkowi właśnie tego feralnego przebrania jest książę Filip dzwoniący do wypożyczalni i wygarniający im po prostu niespójność kostiumu z realnym mundurem tej formacji. Takie bardzo w stylu księcia Filipa. Nie mieliśmy zbyt wielu gaf Filipa wspomnianych w serialu, więc tak na koniec coś dołożyli. Jednym z głównych wątków jest oczywiście ślub Karola i Kamili. I tutaj kilka rzeczy na temat tego ślubu. Czy rodzina Karola była przeciwna temu ślubowi? I tutaj bardzo w skrócie, nie będę się tutaj w jakieś konstytucyjne i inne kwestie zagłębiać. To nie jest czas i pora na to. No, rodzina Karola rzeczywiście nie była jakaś super szczęśliwa z powodu tego, że Karol chciał wstąpić w ten związek małżeński, tylko że to raczej nie była decyzja personalna, to nie była kwestia, czy lubili Kamilę, czy nie lubili Kamili, to była kwestia bardziej techniczna. Tak nawiasem mówiąc, Kamila pojawiła się na przykład publicznie podczas jubileuszu królowej Elżbiety. Także to nie jest tak, że oni się zupełnie nie znali, w sensie królowa i Kamila, gdzieś tam jakieś tam drobne zapoznania na pewno były, chociaż zapewne przed ślubem o jakiejś ogromnej relacji nie można mówić. Chodzi o to, że po prostu, abstrahując od kwestii personalnych oczywiście, przechodząc do kwestii technicznych, nie było to dobrze widziane. Nie było dobrze widziane to, aby przyszły monarcha i przyszła głowa kościoła anglikańskiego, po pierwsze, nie miał ślubu, jak jest z kimś związany, a po drugie miał ślub z rozwódką. Karol też był rozwodnikiem, ale jakby ktoś bardzo chciał zrobić jakąś kreatywną tutaj, kreatywne podejście do tego, to technicznie rzecz biorąc był też wdowcem, tak? Osoba, którą poślubił, już nie żyła. O tyle, no, były mąż Kamili do tej pory żyje. Ślub kościelny z tego powodu nie wchodził w grę. I nie wiem, czy pamiętacie, jakie akcje były w rodzinie królewskiej, jeżeli chodzi o śluby z rozwodnikami, no bo przecież ze względu na brak możliwości poślubienia Wallis, na przykład Edward VIII abdykował. I to w ogóle zapoczątkowało całą tą historię The Crown. Potem mieliśmy wątek Małgorzaty i odmowę jej ślubu, czy odmowę zezwolenia na jej ślub z Peterem Townsendem i odmówienie jej poślubienia, właściwie miłości jej życia. Także no, tych rozwodów, czy problemów właściwie z rozwodnikami i ich poślubieniem w rodzinie królewskiej było całkiem sporo w ciągu ostatnich 100 lat. Także no tutaj ta historia z jednej strony nikt nie chciał, żeby skończyła się tragicznie, szczególnie po tych błędach, które rodzina królewska popełniła w latach 70., 80., kiedy uniemożliwiła tak naprawdę Karolowi z różnych względów ślub z Kamilą, no to chciała, żeby jednak ostatecznie Karol jako następca tronu i przyszły król miał w kimś oparcie. I ostatecznie ten ślub rzeczywiście się odbył, a wcześniej zaręczyny pary zostały ogłoszone w lutym 2005 roku. Uwaga, 35 lat po tym, jak się poznali. Co ciekawe, i to w ogóle nie było ujęte w tym odcinku, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślę, że to by było bardzo ciekawe, a naprawdę polegałoby prawdopodobnie na dwóch linijkach tekstu. Ten ślub był przełożony. Był przełożony o jeden dzień ze względu na to, że kilka dni wcześniej, jak pewnie dobrze pamiętacie, zmarł papież Jan Paweł II i w planowany dzień ślubu odbywał się jego pogrzeb i Karol jako przedstawiciel monarchii brytyjskiej, no ale też poniekąd kościoła anglikańskiego, właśnie pojechał na pogrzeb. Także ten ślub musiał być przesunięty. Bardzo, bardzo byłam zdziwiona, że w ogóle nie poruszono tego wątku. No ale powiedzmy sobie szczerze, jakby mało scen było, dużo treści, żeby tam je włożyć. No dobrze. Ślub rzeczywiście odbył się w ratuszu w Windsorze, a potem było takie nabożeństwo, błogosławieństwo młodych, za każde państwo młodzi są młodzi w każdym wieku. I rzeczywiście królowa nie uczestniczyła w uroczystości w ratuszu i wtedy mówiono, że po prostu to nie jest, to jest cywilna, to jest świecka uroczystość, więc królowa nie będzie w niej uczestniczyć. Świadkiem na ślubie był książę William, to jest ciekawa sprawa. I jeżeli chodzi o przyjęcie i o mowę, bo ta mowa stanowi duży element fabuły, tak? Pisanie tej mowy, myślenie nad tą mową, tworzenie tej mowy, domyślanie się, co w tej mowie będzie. No to ta mowa, która została wygłoszona w serialu, jest fikcją. Królowa mogła oczywiście wygłosić mowę, ale na pewno nie wygłosiła tej mowy. To jest fantazja. Swoją drogą dla mnie bardzo udana. Ja miałam ogromną radość w ogóle z słuchania tej przemowy, ponieważ była ona niezwykle humorystyczna i wreszcie widzimy w tym odcinku no niemal wszystkie odcienie Elżbiety. Jej humor, wdzięk, ją jako mamę, jako babcię, jako królową, jako kobietę i ten humor wraca, czy on w ogóle jest obecny. Przecież ja mówiłam Wam chyba kiedy podsumowywałam te 4 pierwsze odcinki, że ta Elżbieta taka jakby osowiała jest w tych odcinkach w 6 sezonie. No a tutaj mamy Elżbietę po prostu na całego, tak? We wspomnieniach wielu właśnie Elżbieta jako taka żartownisia się malowała. Z tematów luźniejszych przejdźmy do tematów poważniejszych. Kwestia planowania pogrzebów. Jeżeli chodzi o planowanie pogrzebu, jego przebieg, ale także właśnie szczegóły planu, to jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam do odcinka 22 mojego podcastu, tam w szczegółach to opisuję. I rzeczywiście było tak, że Elżbieta wraz z doradcami zaczęła planować pogrzeb długo przed 2022 rokiem, nawet długo przed 2005 rokiem, bo już w latach 60. Chociaż te plany się na przestrzeni lat zmieniały i w ciągu ostatnich 20 oczywiście planowanie było najintensywniejsze i plany przybrały ostateczny kształt. Na pogrzebie Elżbiety rzeczywiście rozbrzmiała melodia grana na dudach i było to właśnie wspomniane w odcinku Sleep, Dearie, Sleep. Była to melodia grana przez dudziarza królewskiego na zakończenie pogrzebu. I był to niezwykle wzruszający moment uroczystości i wiele osób, myślę, że Wy też właśnie z tego momentu w królewskiej historii kojarzycie tę melodię. Słuchałam wywiadu z twórcami serialu The Crown, którego udzielili Vanity Fair i tam Susan Mackey, która jest producentką The Crown, opowiadała, że zakończenie serialu nie do końca miało tak wyglądać, chociaż nie zdradziła, jak miało wyglądać i jak miał wyglądać ten ostatni odcinek. Był ten pomysł na spotkanie wspólnie się trzech królowych, trzech właściwie wcieleń królowej Elżbiety, no jednak ostateczny wydźwięk odcinek zyskał dopiero po śmierci królowej Elżbiety II w 2022 roku. Producenci byli tak wzruszeni pogrzebem monarchini, że postanowili nie tylko rozwinąć wątek jego organizacji, ale także część fabuły poświęcić wyborowi utworu granego przez dudziarza. Wątek wyboru piosenki jest absolutnie fikcyjny i Susan Mackey przyznała to, że to jest kompletnie wymyślona historia. I biorąc pod uwagę, że szczegóły pogrzebów były już znane, no to twórcy oparli się tutaj raczej na faktach, które wszyscy mogliśmy wcześniej oglądać w telewizji. Na przykład to, że scenariuszów tego pogrzebu, czy właściwie procedur następujących po śmierci królowej Elżbiety, w zależności od miejsca śmierci królowej było mnóstwo. Czy ta kwestia Land Rovera księcia Filipa, na którym została przywieziona jego trumna. Tutaj znowu ta scena jest taka przeplatana pomiędzy poważną, a taką trochę puszczającą do nas oczko, dlatego że królowa, tam jest taki właśnie wątek, kiedy mowa o tym, gdzie potencjalnie może umrzeć królowa i królowa tak jakby puszcza oczko do nas, do widzów, oczywiście w przenośny sposób, kiedy mówi, że postara się umrzeć w kraju i nie sprawiać kłopotów. Także jest to całkiem urocze. No i dodatkowo w temacie pogrzebu. W ostatniej scenie książę Filip mówi, gdzie będą spoczywać Elżbieta i Filip po śmierci. Oni spoczęli razem, jednak nie do końca pod tym kamieniem, na który wskazywał Filip. Trumny tam zjechały podczas ich uroczystości pogrzebowych, jednak nie były tam zbyt długo, ponieważ zarówno Elżbieta i Filip zostali pochowani w malutkiej kaplicy, kaplicy upamiętniającej Jerzego VI, ojca Elżbiety, na terenie właśnie tej dużej kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Niezwykłe są też sceny, kiedy Elżbieta ogląda stare nagrania. Z jednej strony są to sceny humorystyczne, jak tam próbuje na przykład sama ustawić ten projektor. Ja bardzo doceniam te sceny humorystyczne. No, z jednej strony one są takie humorystyczne, z drugiej strony wzruszające. Ale co ciekawe, filmy, które ogląda, to są w większości, no oprócz tych, kiedy rozpoznajemy na przykład Matta Smitha na ekranie, to są w większości nagrania pochodzące z rzeczywistości, jakby z naszego uniwersum, z naszego świata, nie z świata serialowego. Na przykład nagrania, kiedy księżniczki ganiają się na zewnątrz, czy nawet nagrania z pogrzebu króla Jerzego VI. I kiedy Elżbietę ktoś z pałacu budzi, tak? Ona tam zasypia, ktoś ją budzi, aby po prostu wstała, pewnie położyła się do swojego łóżka, to jak się przypatrzycie, na stoliku za nią leży korona, papierowa korona, taka złota, z papierowymi aplikacjami i to jest korona z pierwszego odcinka The Crown. To jest ta korona, którą tata Elżbiety miał na głowie podczas ostatnich wspólnych świąt Bożego Narodzenia. Tam była taka scena z kolędnikami, którzy przychodzą do Sandringham z miejscowości, która właśnie tam się znajduje i razem z królem, no właściwie z aktorem, który gra króla, śpiewają pieśni. To jest jedna z moich ulubionych scen w The Crown, podobnie jak z kolejnego odcinka kolejne śpiewanie Małgorzaty z ojcem, ale o tym już mówiłam dwa odcinki temu, także nie będę tutaj bardzo powtarzać. Czy królowa rozważała abdykację? Tutaj mit łatwo jest obalić, dlatego że królowa nie rozważała abdykacji. To jest wielce mało prawdopodobne. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę, jak sama znalazła się na tronie. Przecież właśnie dzięki, czy właściwie przez abdykację wuja Dawida, Edwarda VIII. W rodzinie też panowało przekonanie, że abdykacja i wstąpienie na tron Jerzego VI znacznie skróciło życie ojca Elżbiety, który zmarł w naprawdę młodym wieku i rodzina nigdy nie wybaczyła tego jego bratu. Zresztą skomplikowaną relację z Dawidem czy Edwardem VIII mogliśmy oglądać w poprzednich sezonach, szczególnie w pierwszym. Królowa matka miała bardzo mocne opinie na ten temat. I ten wątek powraca w The Crown jak bumerang. Wątek abdykacji. Czasem trudno powiedzieć właściwie dlaczego. Może dlatego, że po prostu z większości rzeczy w życiu my możemy zrezygnować. Możemy zrezygnować ze złych nawyków, z toksycznych ludzi z naszego życia. Możemy zrezygnować z pracy. Jednak Elżbieta ze swojej pracy nie mogła zrezygnować. Uważała, że takie zobowiązanie bierze się na siebie na całe życie. A idąc dodatkowo za ceremoniałem koronacji, no podczas tej koronacji została jakby naznaczona przez Boga, tak? Została też oznaczona świętym olejem, poświęconym olejem. I owszem, w innych monarchiach monarchowie abdykują. Nawet w XXI wieku, nawet, nie wiem, w Belgii, czy w Holandii, czy w Hiszpanii, ale to są inne tradycje, inne historie. Elżbieta absolutnie nie widziała dla siebie takiej opcji. Nawet kiedy sama już nie miała na tyle siły, aby sprostać wszystkim swoim obowiązkom i sukcesywnie wypełniał wiele z nich książę Karol, to nadal była królową. Nawet kiedy sama miała trudności z poruszaniem się, to trwała na posterunku, a Brytyjczycy ogromnie to doceniali, czego ostatecznym znakiem było niewiarygodnie, absolutnie niewiarygodne poruszenie po jej śmierci. Nic tak często nie pojawiało się w relacjach prasowych, czy nawet w moich rozmowach z Londyńczykami w dniach po śmierci królowej Elżbiety, jak podziw dla jej pracy, podziw dla poświęcenia całego życia w służbie narodowi. za tą taką niezmienną obecność, kiedy na świecie działo się tyle, było tyle premierów, tyle sytuacji politycznych, tyle wojen, tyle konfliktów. Ona, mówili, ona była zawsze. I to podziękowanie za służbę było ogromnie przejmujące. I Elżbieta po prostu nigdy nie zrezygnowała z tego. To było dla niej na całe życie. Zrobiło się nieco patetycznie, więc dlaczego Peter Morgan w ogóle zdecydował się na takie rozwiązanie? To jest moja teoria. Uważam, że zdecydowanie chciał nam albo próbował przekazać, co mogła czuć Elżbieta. Ale przede wszystkim jego postać Elżbiety, tak? Tutaj ciężko jest powiedzieć, co myślała królowa Elżbieta. Wiemy i znamy bardziej tak naprawdę postać Elżbiety, którą znamy z The Crown, niż prawdziwą królową Elżbietę. I na swój taki może nieco przewrotny sposób Peter Morgan podkreśla, że Elżbieta całe życie oddała monarchii, gdzieś zduszając w sobie tę kobietę. I to jest też motyw, który powracał w The Crown. Na przykład w odcinku o koniach, kiedy Elżbieta pojechała z Porcim do USA i fantazjowała o takim normalnym życiu. W tych scenach spiera się tak naprawdę współczesna wówczas, taka starsza królowa, królowa grana przez Imelda Staunton, z Olivią Colman, czyli tą taką średnią królową, i Claire Foy, czyli młodą królową. I Claire Foy, czyli młoda królowa, tak, królowa z początku jej panowania, królowej Elżbiety, jest pełna ideałów. I to jest taka królowa, która już po tym pierwszym szoku zostania królową uwierzyła, że jest w stanie być królową i jest w stanie być w tym dobra. Zaakceptowała to. Przypomina też o tym zobowiązaniu, które Elżbieta II podjęła na początku tak naprawdę swojej drogi, swojej służby, tak? Kiedy powiedziała, nieważne, czy moje życie będzie długie, czy krótkie, ja będę służyć narodowi i wielkiej rodzinie imperialnej, ale będzie służyć narodowi, tak? I zresztą to zobowiązanie też wielokrotnie było przytaczane przy okazji śmierci Elżbiety. Więc mamy tą Claire Foy, która jest taka nabuzowana wręcz tymi ideałami i pewna tego, że da sobie radę i że będzie tą królową do końca życia. Zresztą niedawno została koronowana, więc cały czas jeszcze to jest w niej takie mocne. I mamy z drugiej strony Olivię Colman, która przedstawia taką królowę średniego wieku. Królową, to jest taka królowa, która jest trochę zmęczona może tym królewskim życiem, tą swoją rolą, już w niej usiadła. Mówi, że trzeba odpuszczać, że starsza królowa zasługuje na te wakacje życia, tak, na tą emeryturę, że może wreszcie będzie dobrą matką, może będzie wreszcie dobrą babcią, może będzie miała na to czas, na to, co nie miała czasu wcześniej, na to takie rodzinne życie, takie życie, jakiego dla siebie chciała, kiedy jeszcze była żoną oficera marynarki, a nie królową. I to starcie jest naprawdę niesamowite, bardzo wyjątkowe i to starcie, co ważne i ciekawe, jest tylko w głowie Elżbiety. I nie wiem, czy zauważyliście, tam Filip się dopytuje tak z 2 albo 3 razy, aż tak dziwnie się dopytuje w pewnym momencie, czy Elżbieta się podzieli z nim tym, co jest, siedzi w niej, w jej głowie. Elżbieta zawsze tam zbacza z tematu, nie chce mu powiedzieć nic. Więc to podobnież, to akurat gdzieś słyszałam, nie wiem, czy też nie w jakimś wywiadzie, że to ma znaczyć, że naprawdę to jest w jej głowie, że jakby ona nigdy nie chciała się z tym podzielić ze światem, czyli że tak naprawdę nigdy nie chciała abdykować. To jest trochę pokrętne tłumaczenie, więc podejrzewam, że ono akurat pochodzi z jakiegoś wywiadu z twórcami. To akurat o tym księciu Filipie. No dobrze, połączenie tego, tej całej historii z abdykacją, z tymi 3 królowymi, z planowaniem pogrzebów, było wizualizacją tak naprawdę pogrzebu Elżbiety w jakiś sposób. Tak? Twórcy jakby chcieli pokazać, że królowa zmarła i oddać jej hołd, ale jednocześnie koncept serialu im na to do końca nie pozwalał, tak? Tych odcinków brakowało. I to był ich sposób na to, żeby po prostu znaleźli właściwie jakiś sposób, żeby połączyć te dwie rzeczy i oddać hołd nie tylko tej Elżbiecie serialowej, ale także tej realnej, no bo w ostatniej scenie Elżbieta odchodzi, tak jak odeszła w 2022 roku. Na koniec jeszcze przygotowałam dla Was kilka wniosków dotyczących tego odcinka, ale także dwa zdania o całym sezonie. Od razu muszę powiedzieć, że odcinek mi się podobał i uważam, że jednocześnie domyka wątki z The Crown, które przejawiały się przez wszystkie sezony, takie na przykład jak kwestia tożsamości Elżbiety, ale też tego, jak w ogóle działa ten system. I właśnie zanim jeszcze przejdę do małych zarzutów realizacyjnych, to powiem Wam chwilę o tym systemie. Dlatego, że kwestia systemu pojawiała się w poprzednich sezonach bardzo często, bo tak naprawdę to ten serial zawsze był o systemie, o koronie, o monarchii, o firmie, o rodzinie królewskiej, o instytucji. Oglądaliśmy to, jak bohaterowie się w nim lepiej lub gorzej odnajdują. Czasem z tym systemem walczą, czasem go odkrywają. A na drugim miejscu dopiero oglądaliśmy historię Elżbiety II. A na trzecim, no, głównych bohaterów kolejnych sezonów, Diany czy teraz Williama. Wcześniej także Karola. I w tym odcinku mamy zamknięte kilka wątków związanych z systemem. A jeśli nie zostały rozwiązane, to jest pokazane, że toczą się dalej i będą się toczyć, bo tak jest skonstruowany system. To jest system zresztą, który książę Filip sam nazywa w jednej z ostatnich scen bezsensownym. Mamy takie wątki systemowe, na przykład jak to, że Elżbieta szuka tej swojej tożsamości. Tożsamości, z której w dużej mierze rezygnuje dla systemu, dla monarchii, dla korony. Mamy też kwestię tego drugiego dziecka, tego zapasowego dziedzica, tak? Czy zarówno u Harry'ego i Williama wcześniej mieliśmy u Małgorzaty i u Elżbiety. Mamy też kwestię dorastania do bycia następcą tronu. Mieliśmy tą historię w przypadku Elżbiety, Karola, teraz Williama. I dodatkowo w tym odcinku mamy jeszcze kwestię przemijania i dojrzewania w tym systemie. Tak jak zapowiadałam, mam małe zarzuty realizacyjne. Z jednej strony to jest jeden z najbardziej podniosłych i wzruszających odcinków tego serialu, a z drugiej jeden z najbardziej komediowych. I mimo tego, że ja bardzo doceniam humor, to nie do końca mam wrażenie, jesteśmy w stanie tak zanurzyć się w jednym albo w drugim tak samo głęboko, bo one są w jakimś takim dziwnym miksie. I na przykład, kiedy pokazywano scenę przepraszania, czy właściwie ukorzenia się Kamili i Karola na ich tym nabożeństwie poślubnym, no to wyglądało to wprost jak wyjęte z jakiejś komedii. No to był po prostu jakiś istny koktajl, bo to jest bardzo poważna scena, nagrywana jakoś tak komediowo, dziwnie. No coś tam się zadziało, powiem szczerze. I ja jestem dużą fanką musicali, jednak scena śpiewania przez panią sprzątającą piosenki tej Sleep Dearie Sleep, no nieco nie pozwoliła mi się zanurzyć w podniosłości chwili, a bardzo chciałam, naprawdę bardzo chciałam. Myślałam wtedy tylko, kurczę, ona śpiewa, zaraz będzie, że to jest musical, a to nie jest musical. No, nie mogłam się w to do końca zanurzyć. Chociaż mam taką teorię swoją, że może właśnie ten odcinek ma pokazać, że z jednej strony właśnie jest takie przemijanie, odchodzenie, to przemijanie jest takie bardzo dostojne, wzruszające, patetyczne, ale z drugiej strony życie toczy się dalej i dla młodszego pokolenia to dopiero jest taki niewinny początek. Jak to w życiu, śmierć przeplata się z humorem i z narodzinami. Tylko kurczę, no jakoś tak w tym odcinku ta konstrukcja mi troszkę nie pasowała. I dwa zdania co do całego sezonu. Być może zrobię jeszcze jakieś większe podsumowanie w innym odcinku, jeżeli będę czuła jeszcze taką potrzebę. To był dla mnie najbardziej nierówny sezon The Crown. Były odcinki bardzo dobre, były odcinki słabe, Według mnie początkowa część z Janą jest zdecydowanie zbyt długa, a potem twórcy gonią po prostu, gonią. Poprzednie sezony były znacznie bardziej spójne. Szło się przez nie z taką ogromną przyjemnością, tak? Tutaj często miałam wrażenie, że łapiemy zadyszkę, bo tyle się dzieje w tych ostatnich odcinkach, bo jest tyle do opowiedzenia, bo jest tak mało czasu. I no, to było robione i to poczucie było, kiedy na przykład na niektóre rzeczy zostawiało się całe odcinki. I mimo, że wiele wątków zostało bardzo ładnie zamkniętych i ja to ogromnie doceniam, to ja jednak czuję, jakbyśmy oglądali jakąś taką wersję roboczą tego sezonu. Zanim ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, siądźmy nad tym jeszcze raz, zobaczymy, czy to ma sens. Mimo wszystko uważam, że przeżyliśmy w tym sezonie, mimo wielu potknięć, bardzo piękne chwile. I ja nie mogę doczekać się, kiedy obejrzę kiedyś te odcinki tak na spokojnie, bez potrzeby analizy i będę się po prostu mogła nimi cieszyć i delektować i te wszystkie takie niedociągnięcia rzucę w kąt i zanurzę się po prostu w ten magiczny nadal świat The Crown. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jeżeli doszliście tutaj, to naprawdę musieliście ze mną przebiec cały ten maraton The Crown. Zarówno pewnie oglądaliście ze mną, słuchaliście tych omówień ze mną. Jestem bardzo tym poruszona, naprawdę. I dziękuję za to. To była naprawdę niezwykła, bardzo wyczerpująca przygoda, muszę powiedzieć. A teraz, kiedy to nagrywam, jest druga w nocy. Była to bardzo poruszająca przygoda, niezwykła i no super, że jesteście, że słuchacie i że mogłam ją przeżyć. Coś czuję, że jednak zrobię jakiś podsumowujący odcinek na temat The Crown, bo nawet jeżeli będzie niewielkie zainteresowanie wysłuchaniem tego odcinka, to ja go będę miała do takiego mojego pamiętniczka. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami na temat tego sezonu w komentarzach. Ja na pewno będę tam zerkać i jeżeli będzie wystarczająco dużo pytań, to nagram takie po prostu pytanie i odpowiedzi na ten temat. A kolejny odcinek, już może zapowiem, to jest podsumowanie roku. I jak zwykle od 3 lat, to już jest nasza tradycja, nagrywam go razem z Agnieszką z instagramowego profilu w Pałacu. Z Agnieszką nagrałyśmy ponad 2 godziny materiału, także będzie co słuchać. Mamy też segment o The Crown, gdzie rozmawiamy o troszkę innych rzeczach niż tutaj poruszałam w tej maratonie, jak ja to nazywam. Dobra, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!